Dobry wieczór, witamy Was serdecznie w 125. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w której jak co tydzień z małymi przerwami i potknięciami czasem się nam zdarza. Witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hegtle, dobry wieczór.
Słuchajcie, a żeby nie przedłużać tego naszego przydługiego zawsze wstępu, Adam szybko przeleci przez slajdy, które tym razem zrobił i przygotował, a potem skoczymy szybciutko do naszego dzisiejszego gościa. Adam.
Slajdy i jeszcze raz slajdy. Chciałem przypomnieć, że już całkiem niedługo i wkrótce będzie wykład To tylko metadane. I tam będą różne ciekawe historie, takie bardzo historyczne i takie trochę mniej historyczne. Będzie to oczywiście dużo metadanych, a z takich historycznych to będzie bardzo ciekawa historia, gdzie 26 agentów CIA i ich współpracowników porwało całkiem skutecznie muzułmańskiego mułę z Mediolanu, gdzie Włosi nic o tym nie wiedzieli, bardzo się pogniewali. A skąd wiemy, że 26? No właśnie, o tym będę opowiadał. Albo na przykład będzie historia zamachu na byłego premiera Libanu, Rafika Hariri. I skąd wiemy, gdzie, kiedy jechał zamachowiec i ile razy przejechał tę trasę, zanim wysadził się razem ze swoją ciężarówką Rafikiem Hariri i całą jego świtą całkiem skutecznie. O tym też będzie i będzie o szpiegach, będzie dużo o CIA i dużo o wpadkach CIA, ale też będzie o bieżących czasach, będzie o WhatsAppie, będzie o Torze. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, a zapisać się można na z3s.pl/metadane. I polecam się pospieszyć, bo już od najbliższej środy cena znowu idzie do góry. Chwilowo kosztuje 49, a potem będzie już tylko drożej i taniej już nie będzie. I to tyle reklamy w naszym programie.
A kiedy będzie występ metadane w Metaverse?
Mam nadzieję, że nie dożyję.
NFT. Dobrze, słuchajcie, nie tracąc czasu, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać troszeczkę z naszym gościem o Hack the Boxie, bo wiemy, że Was ten temat interesuje. Dostajemy bardzo dużo pytań związanych z Hack the Boxem i tego typu serwisami. Też trwają dyskusje na Discordzie zaufanej trzeciej strony na ten temat, także stwierdziliśmy, że weźmiemy takiego jednego eksperta, przyciągniemy go za uszy do naszego małego programu. I tym sposobem przyciągnęliśmy za uszy Michała Kucharskiego. Cześć, Michał.
Czołem.
Cześć.
Michale, ludzie, którzy korzystają z naszego Discorda, już cię trochę chyba kojarzą, przynajmniej pod ksywką M. Kucharskow, jako głównego zadymiarza. Człowiek, który...
Najaktywniejszego uczestnika, to się mówi.
Aha, dobrze, przepraszam. W każdym razie, drogi Michale, przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Oczywiście poza męczeniem Hack the Boxa, o którym zaraz będziemy rozmawiać.
Jasne, więc nazywam się Michał Kucharski i jestem rozpoznawalny w sieci jako właśnie M. Kucharskow lub po prostu Kucharskow. Zajmuję się różnego rodzaju działalnością związaną z komputerami, ale nie lubię słowa informatyk, dlatego mówię na siebie programista. Pracuję jako tak zwany bezpiecznik w zespole Purple. Na tym Hack the Boxie, o którym zaraz, to jestem już od 1400 dni, czyli prawie 4 lata. I żeby mieć wszystkie formalności za sobą, to pozdrawiam kolegów z kanału Tentego. I żeby mieć już wszystko za sobą, to również jeden zakład przyjąłem, czyli mam użyć słów wnęka, blacha, malina i gawron. Więc dycha moja.
Chyba musimy większe opłaty pobierać za wstęp do tego programu i potem je przerzucać na osoby, które zakładają się, czy coś padnie, czy nie padnie. Myślę, że to jest nowa ścieżka rozwoju gospodarczego tej audycji.
Ja chciałem pójść trochę w innym kierunku, Adamie. Michale, dycha to nie będzie pełna dycha, bo pamiętaj, że jest tu nas trzech, także...
Podzielimy się.
Tak, tak. Adam nie bez powodu nazywa się Mr. 4040. No dobrze, Michale, ponieważ w ogóle jesteś chyba jednym z młodszych gości w naszym programie, więc może twoje spotkanie pierwsze z komputerem będzie inne niż te, o których z reguły opowiadają nasi goście, że tam, no jak miałem 14 lat, to tata przyniósł pierwszy komputer. Pamiętasz swoją pierwszą styczność z komputerem? Jak to wyglądało? Czy to
pamiętać,
była klawiatura, czy joystick?
Pamiętać nie pamiętam, ale wiem, że tworzyłem kiedyś stronę na konkurs Mój Wymarzony Zawód i udało mi się ją odkopać i tam jest kilka cytatów właśnie, że gdy miałem 3 miesiące, to moi rodzice zebrali pieniądze ze chrzcin i kupili mi mój pierwszy komputer. I tam jest cytat, jak dorosnę, będę go używać. Mam jego specyfikację. procesor 75 MHz, karta graficzna 16 MB, RAM-u 2 MB, dysk lekko ponad 1 giga, napęd CD razy 4 i w komplecie był jeszcze monitor 14-calowy.
Bogactwo.
Potężna maszyna.
Konkretniejsze klikanie w komputer to już w gimnazjum. Tam było takie wielkie wow, że w HTML-u jak napiszę kolor blue, to tekst staje się niebieski. A potem już zgodnie z podstawą programową oranie mózgu czystym C i grubą algorytmiką.
I tak orałeś, orałeś i aż doorałeś się do Politechniki Śląskiej, jak dobrze wyczytaliśmy. Po czym zacząłeś dalej orać, orać i orać i teraz chcesz wyorać jeszcze magisterium i zostać czarnoksiężnikiem magistrem. I teraz powiedz, znaś nam, bo jesteś dosyć młodym człowiekiem, chociaż nie wyglądasz, ale jesteś, przynajmniej duchem. Czy ta wiedza, którą zdobyłeś albo teraz zdobywasz podczas studiów, jakoś ci pomaga w karierze zawodowej? I czy byś zachęcał ludzi, żeby jednak podejmowali to ryzyko, jeśli wkuwać materiał dydaktyczny?
Czy bym zachęcał, to w skrócie tak, ale na studiach przydatna jest nie tyle co wiedza, ale ta zdolność chociażby odsiewania niepotrzebnych informacji, że dostaję 30 przedmiotów, a tylko 3 są interesujące, albo mam 40 punktów jakichś wyników, czy zestaw danych, trzeba z nich wyciągnąć jakieś ciekawe informacje, jakieś wnioski. Praca w grupie oraz studia uczą dużo cierpliwości oraz też kombinowanie, jak na przykład jednym projektem zaliczyć 2 przedmioty i w moim przypadku był taki projekt EKOSZ, czyli zbudowałem, uwaga, kosz na śmieci. Ale w tym koszu na śmieci było 4 termometry, Wi-Fi, obsługa głosowa, czujnik łatwopalnych gazów, cuda niewidy i jednym projektem udało się na przykład zamknąć 2 przedmioty.
To ja muszę zapytać, dlaczego 4 termometry?
Cała zabawa polegała na tym, że tam wsadziłem wszystkie możliwe czujniki, jakie posiadałem, ale były obsługiwane przez jeden wątek. I tu to programistyczna sztuka, żeby obsłużyć jak najwięcej daje tym wątku w przeplocie.
Czy dawały różne odczyty i badałeś jakoś zależności?
Nie, największa frajda była z tego, że jak się kliknęło w apce otwórz, to się klapa otwierała.
To jak ze starymi Trojanami i CD-ROM-em zupełnie. Można się było poczuć jak Kevin Mitnick trochę. Albo inny Cult of Dead Cow. Dobre, dobre.
Hardware hacking, taki early hardware hacking to był.
Ale ponieważ i znowu powtórzę po raz 17, że jesteś młody, mówimy to tylko dlatego, że my jesteśmy już strasznie starzy, dlatego cieszymy się, że jeszcze młodzi ludzie chcą z nami rozmawiać. Natomiast masz już swoje doświadczenie zawodowe mimo młodego wieku. Czy masz jakieś takie momenty w swoim rozwoju zawodowym, które myślisz, że jakoś istotnie wpłynęły na to, co dzisiaj robisz i gdzie jesteś? Czy jakieś takie wydarzenia, czy osoby, które spotkałeś, czy jakieś etapy twojego rozwoju, które ukształtowały cię?
Mam dwie takie historie. Jedna z nich zaczęła się od tego, że w jednej z... To były jeszcze moje wtedy praktyki, mieliśmy takiego mentora przydzielonego i dał nam proste zadanie, że na podstawie maila i domeny uzyskać jak najwięcej informacji o właśnie tym panu, który zlecał zadanie oraz naszym szefie. No i po całym spotkaniu siadłem do komputera, znalazłem skrypt na GitHubie do Synthu, wprowadziłem kilka przełączników, odpaliłem skrypt, tylko nie pomyślałem, że ja siedzę wewnątrz firmy i nie, po niecałych 10 minutach dostałem maila, który zaczynał się od słów nigdy, ale to przenigdy. Bo udało mi się wywalić serwery pocztowe z dużą ilością zapytań, a zbiegło się to w czasie jeszcze z innymi testami, które uszkodziły co innego i cała wina poszła na mnie. A druga historia jest taka, że mieliśmy wizytację jakiegoś tam vendora i trzeba było wygenerować dość duży ruch, tak jakby niepoprawne logowania. Więc wziąłem sobie kilka przykładowych loginów, kilka przykładowych haseł i puściłem po prostu zwykły brute force, tylko wziąłem za dużo loginów i za dużo haseł i wszyscy mieli przymusową, przynajmniej 15-minutową przerwę, bo się konta w domenie poblokowały. Więc z tych historii wniosek jest taki, że na produkcji to trzeba uważać, ale jest często ciekawy.
Z drugiej strony osoby, które dostały z nienacka 15 minut przerwy, mogą powiedzieć, że nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny.
Z trzeciej strony, co to za infrastruktura, która tak szybko pada? Więc win-win, mój drogi, win-win.
No tak.
Powinieneś dostać nagrodę za testy obciążeniowe infrastruktury i aplikacji.
Ale wygenerowałeś wystarczająco niepoprawnych logowań, żeby można było vendora przetestować?
Okazało się, że vendor w ogóle nie łapie takiej aktywności.
Okej.
Mamy pytanie od słuchacza, od Piotra. Czy nagrywamy to spotkanie? Tak, spotkanie będzie dostępne zarówno na YouTubie, jak i na wszystkich serwisach podcastowych, jak Adam wrzuci po programie pewnie.
Na YouTube'a wrzuca się samo, więc tam będzie zawsze, tak, a na podcastach lada moment.
Dobrze, lecimy dalej. Słuchaj, przestudiowałem też trochę twoją stronkę internetową. Tam opowiadasz trochę o swoich początkach i o swoim życiu. Wyczytałem, że próbowałeś swoich sił przy tworzeniu stron internetowych, grzebałeś w Androidzie, na scenie moderskiej tłumaczyłeś aplikacje i jeszcze nie wiem, czy to tłumaczyłeś aplikacje, jeżeli chodzi o język, czy ludziom, jak ich używać. Chciałeś być sławnym youtuberem, twoje fontki na Insta śledziło tylko dwóch stalkerów, w radiu internetowym obsługiwałeś Winampa, a do profesjonalnego zjadacza pizzy dochodząc. I teraz powiedz nam, skąd skręt w cybersecurity? Po tym wszystkim, po tym całym natłoku różnych dziwnych rzeczy, które robiłeś, nagle skręciłeś w cybersecurity. Co poszło nie tak?
Tam jest jeszcze taki paragraf, że robiłem kilka innych rzeczy, do których się warto nie przyznawać, czyli na przykład szydełkowałem, pracowałem na budowach czy na ubieraku, ale wszystko poszło zgodnie z planem, bo zauważ, że większość tych akcji, która tam się gdzieś przewija, to są rzeczy związane z informatyką.
No poza i że jako pizzą.
No tak.
No nie wiem, pizza to chyba najbardziej tutaj.
A jako że pizza mi nie służy, to poszedłem w konkretną specjalizację i tutaj mam na myśli taką, znaczy mogę przytoczyć historię o rekrutacji właśnie na te praktyki. To wyglądało tak, że przyszliśmy tam 8 studentów, będziecie przepisywać kod z JavaScriptu do Pythona albo w drugą stronę i siedziało nas tam 8, pierwszych tam 6 się zgodziło i kolega obok stwierdził, że on programować nie cierpi i on widział, że jest ogłoszenie na cyber security i on by chciał tam. I się okazało, że on się dostał, a jak stałem ostatni w kolejce, to stwierdziłem, że idę z nim. I stąd security.
Okay, czyli po prostu, bo kolega poszedł. No to też jest dobry powód. No.
Może być.
A jakby kolega powiedział ci, wyskocz z okna, to byś wyskoczył?
No, za tym kolegą warto byłoby nawet skakać z okna.
Dobrze, kolega.
No, ale wskoczyłeś do cyber security. No to gratulacje. Pozdrawiamy kolegę.
Czy kolega jeszcze jest? Czy tak cię wciągnął i sam uciekł?
I uciekł.
Jest. Jeszcze nie na tyle cyber security, bo on teraz robi tam full stack developer, ale coraz bliżej.
A wiesz, okay, że jesteście kolegami?
Tak. Sebastian, o tobie mówię.
Pozdrawiamy Sebastiana. Dobrze. Ale to teraz, ponieważ mamy już ze sobą przełamane pierwsze lody i tak już trochę rozpoznany teren, to teraz idźmy do tego głównego celu naszej rozmowy, czyli Hack the Boxa. My mniej więcej wiemy, ale może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Gdybyś mógł teraz zostać takim trochę naszym przewodnikiem, kustoszem tego pięknego budynku Hack the Boxa i powiedzieć nam, co tam w zasadzie jest, po co to jest, dla kogo to jest i co się tam robi.
No więc tak, w ogóle Hack the Box kiedyś był małą platformą, która dosłownie wymagała zhakowania samej siebie, żeby się na niej zarejestrować. A teraz Hack the Box dzieli się na takie cztery jakby filary, czyli Hack the Box Akademia, Hack the Box Labs, Hack the Box Business i taka platforma do CTF-ów. Więc zaczynając po kolei, Akademia to jest takie miejsce, gdzie można różne ścieżki learningowe przechodzić i poznawać jakieś narzędzia czy techniki. Hack the Box Labs to jest właśnie ten główny Hack the Box, o którym każdy słyszał, że coś tam się hakuje. Hack the Box Business, z tego jeszcze nie korzystałem, a platforma CTF-owa, no to tam po prostu Hack the Box umożliwia zorganizować czy zagrać jakiegoś CTF-a. czyli taki konkurs, gdzie tam właśnie się rozwiązuje te internetowe zagadki.
No dobra, to rozwiń nam te lapsy. Co tam się tak naprawdę robi w tych lapsach?
Więc jeżeli chodzi o Hack the Box Labs, to tam są różnego rodzaju zadania i są tak zwane challenge, które wychodzą co piątek. Challenge to jest, tam jest 8 kategorii typu aplikacja webowa, biały wywiad, reversing, jakieś takie właśnie cuda niewidy i to jest po prostu zadanie typu masz pliki, uruchom sobie coś. Tam gdzieś jest schowana w środku flaga, którą trzeba wyciągnąć i wpisać w system. Ale oprócz tego są jeszcze boxy, czyli takie maszyny, które wychodzą co sobotę. I taki box to jest po prostu uruchomiony, tam schowany za VPN-em hackdeboxowym komputer. Każdy ma swój, tam mniej więcej wszyscy mają to samo, żeby tam rozłożyć ruch i na początku trzeba znaleźć możliwość w ogóle uruchamiania poleceń przez jakąś podatność. Potem trzeba zdobyć uprawnienia użytkownika. Wtedy dostaje się pierwszą flagę, a następnie trzeba się eskalować do uprawnień administratora i wtedy zdobywa się drugą flagę. Oprócz tego są jeszcze fortece i endgamy, czyli maszyna lub wiele maszyn z wieloma flagami. Wtedy po prostu się biega od kąta do kąta i szuka wszystkiego wszędzie. Oprócz tego są jeszcze prolaby, czyli takie płatne całe infrastruktury do hakowania. Jest jeszcze taki tryb Battlegrounds, czyli takie FFA, hakuj i broń. Czyli trzeba zostać administratorem danej maszyny, która jest tam wystawiona, a następnie załatać wszystkie podatności, żeby być jedynym administratorem, który się tam włamał. Tak sobie wygląda.
Jedynym administratorem, który się tam włamał. To brzmi tak dosyć ciekawie. No dobra, jak zaczęła się twoja przygoda z Hack the Boxem? Co w ogóle, jak to się stało, że tam trafiłeś?
To było tak, że na studiach inżynierskich były pewne laboratoria i wszyscy pomyślą, że wow, Hack the Box na laboratoriach. No, to było trochę inaczej, bo prowadzący stwierdził, że przed ćwiczeniami zrobi nam mały wykład i on mówił swoje, a ja sobie przypomniałem właśnie, że tam gdzieś takie hasło, coś jak Hack the Box było. No i wpisałem w przeglądarkę i tak się to właśnie zaczęło, że wykład swoje, a ja już klepałem poszczególne zadania.
Czyli się po prostu nie uczyłeś, nie byłeś uważnym studentem.
Mniej więcej.
Ale powiedz, miałeś już jakieś doświadczenie, zanim się zabrałeś za swoje pierwsze wyzwania Hack the Boxowe, czy tak z marszu w to wszedłeś?
Na początku Hack the Boxa robiłem w najgorszy możliwy sposób, czyli szukałem gotowych rozwiązań w internecie. Aktualnie polityka Hack the Boxa jest taka, że nie wolno w ogóle dla aktywnych zadań umieszczać rozwiązań. Powinny one być w ogóle tam flagą zaszyfrowane czy coś takiego. No to ja wtedy, to było właśnie no ze 4 lata temu, szukałem po prostu różnych write-upów, instrukcji, ale coś trzeba potrafić, bo tam próg wejścia jest tak wysoko, jak ktoś nie ogarnia Linuxa, bo większość tych maszyn, które tam są do hakowania, to jest właśnie Linux, a i też wyłączanie Defendera jest dość upierdliwe przy każdej nowej maszynie, mówię o własnym komputerze przy tam testowaniu narzędzi, więc też jest dobrze hakować z Linuxa, tam bawić się na tym.
No dobra, a jak w ogóle zacząć, bo mówisz, że sam zaczynałeś w taki sposób, że troszeczkę szukałeś solucji, czyli taki trochę cheatowanko małe, ale to też pozwala się nauczyć, jakby nie oceniamy w ogóle. Mhm. I jakbyś teraz do tego podchodził, to co trzeba umieć, co taki zwykły zjadacz chleba albo początkujący człowiek w cybersecurity, który chce zacząć zabawę z Hack the Boxem, co on musi potrafić, żeby zacząć się nim bawić? Jaką wiedzę potrzebuje?
No to tak jak mówiłem, kiedyś to było, teraz to nie ma, bo kiedyś trzeba było tego Hack the Boxa już zhakować, żeby się w ogóle zarejestrować. A teraz wchodzimy app.hackthebox.com, rejestrujemy się i już mamy dostęp do aktualnie publicznych maszyn. Więc tak jak mówiłem, ten obsługa Linuxa przydaje się, chociażby dużo wygodniej się połączyć z VPN-em za pomocą Linuxa niż z poziomu Windowsa. Na pewno na początku trzeba uważać na taką rzecz, bo dużo nowych od razu po rejestracji biegnie przez topkę i zagaduje, szuka na Discordzie i tak dalej. Pod tym względem Hack the Box też zmieniło politykę, że no, takie zaczepianie, szukanie rozwiązań, a szczególnie proszenie o gotowe rozwiązania, no nie jest mile widziane na początku. A z tego, co trzeba umieć, to szukać. O, mogę tak powiedzieć, że trzeba umieć szukać.
No dobra, to poczekajcie, bo jeszcze pociągnę trochę ten temacik, w sensie jakiego typu zadania tam są, w sensie czy masz, wspomniałeś, że na przykład są webapki do zrobienia, tak, czy jakaś inna eksploitacja. Czyli wchodząc już tak naprawdę do świata Hack the Boxa, trzeba mieć jakąś wiedzę z chociażby z tego, jak wyglądają podatności, jak je eksploitować, tak? Czy tutaj Hack the Box wychodzi naprzeciw i jakby uzupełnia tą wiedzę? Można się też tego nauczyć w trakcie. I tutaj wspomniałeś o akademii. Czy tam są materiały, które też pozwalają ludziom się nauczyć tego, jak korzystać z Hack the Boxa i jak eksploitować te maszyny?
Interfejs Hack the Boxa zmieniał się na tyle dynamicznie przez ostatnie, można powiedzieć, lata, że nie wiem, jak to teraz wygląda. Kiedyś akademia wyglądała tak, że tam była taka cyfrowa waluta i były szkolenia, które można było sobie tam właśnie wykupić w tej walucie, bo na początku się dostawało jakąś tam ilość i te szkolenia pozwalały właśnie zrozumieć podstawy poszczególnych zadań, czy, jak dobrze pamiętam, tam nawet można było wykonać zadania, które już nie są publiczne, nie są aktywne, tylko jakieś stare zadanie można było rozwiązywać się z takim poradnikiem. Ale jak to teraz wygląda? No, przyznam się, że nie wiem.
Czyli jak ktoś chciałby zacząć zabawę, to albo idzie do akademii i próbuje znaleźć te tematy, które akurat pomogą mu zdobyć tą wiedzę, albo szukać tutoriali, tak? Do zadań, które już są gdzieś rozwiązane.
Jeden z naszych słuchaczy podpowiada, że na Akademii są gotowe maszyny z gotowymi rozwiązaniami, że można sobie iść po swoim tempem, a jak się utknie, to można sobie doczytać. Nie trzeba już szukać tych solucji po internecie. Także widać, że to jest taki rozwój organiczny, tak? Zrozumieli, że użytkownicy potrzebują tego wsparcia na początku i można też tam to znaleźć. A jak ktoś z naszych słuchaczy zaczynał niedawno Hack the Boxa i pamięta, jak to było na początku, to napiszcie, jak to wygląda dla kogoś, kto tego nigdy nie robił. A my mamy pytanie do Michała teraz, czy można grać samemu, czy trzeba grać w zespole, czy dopiero od jakiegoś poziomu gra się w zespole? Ty w ogóle jesteś gdzieś, powiedz w ogóle, jakie masz dzisiaj miejsce w rankingu, w jakim zespole grasz, bo chyba jesteś jednym z najlepszych Polaków w tym rankingu konkurencyjności i szybkości rozwiązywania zadań.
Najlepszym nie, bo jest kilku lepszych ode mnie, ale w pierwszej 30 się na pewno mieszczę całego rankingu, więc można samemu, można w zespole. Samemu na pewno jest trudniej, ale znam takich graczy, którzy nie chcą dołączyć, są takimi samotnymi wilkami. W zespole na pewno jest większa frajda, bo na przykład pamiętam, że jedną maszynę klepaliśmy przynajmniej tydzień, była na tyle ciężka i okazało się, że powstały równolegle trzy rozwiązania, każde inne i można było je potem porównywać, zerknąć na to, jak ktoś inny rozwiązał dany problem. I no, ja przez ponad 3 lata grałem w zespole Alpha Pawners, teraz jestem członkiem zespołu We Need a Name, mimo że nazwę już mamy. I jakbym miał zaczynać tam po kolei wymieniać pseudonimy wszystkich, to by chwilę zajęło, więc pamiętam o was, chłopaki.
Czy to jest polski zespół tylko, czy międzynarodowy?
Alpha Pawners był z założenia polski, a We Need a Name jest już międzynarodowy.
A dlaczego zmieniłeś?
O, to.
Czy to nie jest pytanie, na które chcesz odpowiadać?
Chyba muszę powiedzieć pomidor.
To mów pomidor, dobra.
Poczekajcie, jeszcze pociągnę troszeczkę ten temat zespołów. Czy do takich zespołów, żeby się dostać, jest jakaś rekrutacja specjalna, bo żeby na przykład dostać się do zespołów takich typowych grających w CTF-y, no to powiedzmy jakaś tam rekrutacja jest, przynajmniej w tych lepszych zespołach. Jak to wygląda przy Hack the Boxie?
śmiesznie wygląda z tego powodu, że aktualnie na Hackdboxie działa równolegle stary i nowy interfejs. W starym interfejsie to tylko zespół mógł zaprosić gracza, w nowym interfejsie gracz może poprosić o dołączenie do zespołu, ale okazuje się, że w starym interfejsie ta funkcja w ogóle nie działa. Więc można sobie znaleźć zespół, poprosić o dołączenie, tam jest wewnętrzny czat, można spróbować zagadać, ale z tego co kojarzę, to są różne grupki na Discordzie, które tam próbują agregować graczy, ewentualnie na oficjalnym hackdboxowym Discordzie też ludzie dobierają się w jakieś ekipy.
A tak mi się też nasuwa pytanie, bo to, co opisałeś, to według mojej oceny wygląda zupełnie jak zespół CTF-owy, który gra CTF-y, tylko CTF-y są co piątek i co sobotę. Czy jest coś, czym się różni granie na hackdboxie od grania na CTF-ach, tak jak, nie wiem, gra Dragon Sector czy P4? Oprócz tego, że po prostu CTF-y są częściej?
No, jak grasz CTF-a, to możesz równolegle rozwiązywać kilka zadań. A na Hackdboxie najnowsze zadanie wychodzi tylko jedno. Okay. I to jest w sumie chyba tylko tyle. Dość podobne. Czasami jest tak, że Hackdbox nawet ze swoich własnych CTF-ów przenosi potem zadania jako takie dodatkowe, jak ktoś chce, to sobie może zrobić.
Okej. Okay. A grałeś też w te CTF-y hackdboxowe? Miałeś okazję grać?
Miałem okazję nawet grać pod szyldem firmy i wtedy, jak dobrze pamiętam, udało mi się zająć w zespole trzecie miejsce.
I jak rozumiem, te CTF-y są dla ludzi, którzy są otwarte, dla ludzi, którzy są już dostępni, używają platformy i dla firm, tak? W sensie każdy może się zapisać do takiego CTF-a, czy tam też jest jakaś selekcja?
Wygląda to tak, że osobne konto jest do lapsów, a osobne konto jest w ogóle do platformy CTF-owej, to są niezależne dwa byty, więc ktoś może nie grać na Hackdboxie, ale próbować zagrać CTF-a hackdboxowego.
Okej, okay. Ciekawe.
To teraz pytanie, jak wyglądają punkty w rankingu? Za co się dostaje? Za to, że się zrobiło? Za to, że się zrobiło jako pierwszy? Orientujesz się, jak wygląda to nagradzanie? Co jest najwyżej wyceniane? Bo rozumiem, że ranking opiera się o punkty i te punkty też trzeba jakoś zdobyć.
Tak. Tylko sposób, cały algorytm liczenia tych punktów jest na tyle zagmatwany, że do tej pory go nie rozumiem. Na pewno punkty są za wpisanie konkretnej flagi użytkownika, administratora, czy zrobienie danego zadania. Endgame i fortece są też liczone do tego, tylko endgame i fortece od konkretnego poziomu rankingu można robić, więc tam trzeba zrobić kilka boksów, żeby móc spróbować zawalczyć z fortecą. Za rozwiązanie jako pierwszy danego zadania, czy zdobycie danej flagi jako pierwszy, też są dodatkowe punkty. I to się tam potem wszystko mnoży, są jakieś przeliczniki, cuda nie widzę, ja do tej pory nie potrafię tego rozgryźć. Tyle wiem, że dla polskiej strefy czasowej ranking się przelicza albo o północy, albo o pierwszej w nocy. Więc jak ktoś chce być na bieżąco, to trzeba odświeżać po nocach, zerknąć, które się ma miejsce.
A czy jest tak, że jest określona godzina, o której ta nowa maszyna, nowe zadanie jest publikowane i obecność na Discordzie grupy jest obowiązkowa i po prostu całe życie wyłączasz na te kilka godzin, które teraz nastąpi? Tak jak kiedyś rajdy w Warcraftie?
Dokładnie tak jest. Dla challenge aktualnie to jest godzina 22, a dla boksów 21. Żeby było śmieszniej, aktualnie jest rozpoczęty pierwszy sezon taki hackdboxowy, że tam jest osobny ranking dla danego sezonu, tak jak chociażby w League of Legends czy w CS-ie są właśnie takie sezony potworzone. No i platforma potrafi klęknąć czasami nawet o konkretnej godzinie, jak wszystko startuje.
No dobra, to teraz zabawimy się w taką grę. Opowiedz nam o najtrudniejszym zadaniu, jakie robiłeś w ramach Hackdboxa.
Więc tak, najtrudniejsze zadanie, które pamiętam, to jest zadanie, które nazywało się Walzer. Przez pierwsze 3 dni nikt w ogóle z tego Hackdboxa nie potrafił rozwiązać tego zadania. Okazało się potem, że autor użył trzech szyfrów po kolei dwukrotnie i trzeba było po prostu zgadywać, co autor miał na myśli, a autor w dodatku na takim forum hack the boxowym próbował odpowiedzieć, używając poradnika do tańca walca, ponieważ walzer po niemiecku to walc. Nikt na to nie wpadł, dopiero gdy komuś się udało tam metodą prób i błędów, to było jedno z wielu zadań, które po prostu szybko znikło z tej platformy. Zostało potem szybko wycofane, bo było, no, można powiedzieć, głupie.
Brzmi jak zadania z Tegano na CTF-ach. Wszyscy je kochają właśnie.
No, coś takiego. To chyba była właśnie kategoria z Tegano albo inne. Bo było naprawdę takie odlotowe.
Było bardzo inne.
Za to maszyna, którą taką kojarzę najtrudniejszą, nazywała się Ghoul. I wtedy ją robiłem jeszcze bez zespołu. To były trzy kontenery schowane za jednym adresem IP. Było tam mnóstwo tak zwanych rabbit holes, czyli takich króliczych nor. To są takie miejsca, że ktoś tam wpada, czegoś tam szuka, jest jakaś baza, tam na pewno będzie hasło. Okazuje się, że trzeba iść w zupełnie innym kierunku. I w tym przypadku było tak, że tam trzeba było się dostać jako użytkownik na każdy kontener, na jednym z nich eskalować jako administrator i wrócić z powrotem do pierwszego kontenera. I flagi powinny być dwie, a plików, które udawały flagi, było sześć i człowiek, jest, udało się, otwieram, a tam w środku napisane, no w sumie to nie tu, szukaj dalej.
Księżniczka jest w innym zamku.
Nie więcej.
No dobra, to jeszcze, jeżeli mogę, pytanie uzupełniające. Adamie, przepraszam, ale jakby wpadło mi do głowy, zaraz zapomnę, wiesz, starość. Taki, jakbyś mógł opowiedzieć albo powiedzieć nam taki podstawowy zestaw narzędzi, jaki używasz przy rozwiązywaniu hack the boxowych konkursów, zadań.
No jest tego sporo. Także próbowałem kiedyś zmodyfikować obraz Kaliego, żeby aktualizował się z tym wszystkim, to można wymieniać, ale na pewno zaczynam od Kali Linuxa, jest potrzebny OpenVPN, żeby się podpiąć pod całego ich VPN-a, no, dobry, przydaje się Burp Suite do aplikacji webowych, Proxy Chains, czy aplikacja Chisel do właśnie przekierowywania ruchu z maszyny do siebie. No, SSH jest podstawowym narzędziem. Dobrze jest mieć wygenerowany własny klucz SSH, który można szybko wrzucać na maszyny, żeby logować się bez hasła. Dobry automat, który poznałem właśnie grając CTF, to jest taki Espanso. Można konkretny zestaw znaków podmieniać na wynik konkretnej komendy. I ja sobie tak na przykład generuję w locie payloady. Co jeszcze? No, można strzelać do muchy z armaty. Ja na przykład czasami niektóre boksy Windowsowe rozwiązuję za pomocą Cobalt Strike'a. Mam, czemu nie? Znam takich, którzy używają tego welikowanego Bruteratela, czyli innego frameworku C2. Aktualnie jednym z części używanych jest na przykład Sliver. To też jest framework C2, więc no, czasami, jeżeli jest wyłączony Defender, to i zwykły Meterpreter przechodzi. No jest tego ogrom. Można wymieniać.
A to ma przytkało?
No tak.
Jesteś?
Nie wiem, co się działo. Wiesz? Chwilę mi nie było, ale już jestem.
Taki zamyślony byłeś przez chwilę.
Tak.
Martwiliśmy się o ciebie.
Ja o was. Michale, a powiedz, boksy są albo Linuxowe, albo Windowsowe, czy zdarzają się jeszcze jakieś inne egzotyczne warianty?
Raz było FreeBSD, ale to...
A nikt nie zhakował i wycofali.
Nie, no, było grane, ale jakichś większych odstępstw nie kojarzę. Naprawdę były jakieś takie wisienki.
FreeBSD to chyba teraz czterech użytkowników na świecie. Więc jakby
niezgodnie z nazwą, bo nazwa sugerowała, że trzech.
Dobre. Dobry suchar.
Bardzo suchy.
Michale, po co to wszystko? Po co to daje, że grasz sobie w Hack the Boxa? Czy da się to wpisać do CV, bo pewnie ludzie też myślą jakby poza zdobywaniem wiedzy i jakieś tam uczenie się narzędzi, nowych trików. Czy jest się czym chwalić przy takim rankingu i czy jak wstawiasz takie coś w CV, to rekruterzy od razu dzwonią na policję, jak to widzą?
No więc po co to wszystko? To z mojej strony to wygląda tak, że ciekawość. Nie tylko ciekawość, co będzie na boksie, jak będzie wyglądać challenge, jaka jest podatność, ale również ciekawość, jak inni to rozwiązują, jakie są w ogóle możliwości rozwiązania, bo czasami okazuje się, że da się rozwiązać maszynę w zupełnie inny sposób, na przykład swojego pierwszego First Blooda, czyli właśnie te dodatkowe punkty za pierwsze rozwiązanie zdobyłem w ten sposób, że to było jakieś super trudne zadanie, a później pierwszy lepszy automat i okazało się, że zadanie nie było zabezpieczone przed automatem. I można. Więc ciekawość, poznawanie dużej ilości nowych narzędzi, czy nabywanie umiejętności. Ale co do CV, to sprawa wygląda tak, że dla niektórych rekruterów dalej Hack the Box to jest taka platforma, że tam dzieci rozwiązują sobie internetowe zagadki. Więc to trzeba dobrze zaznaczyć, wytłumaczyć albo komuś, nie wiem, coś podkreślić, że to jest wysokie miejsce, że ma się tam, że sam Hack the Box to jest trochę mało. Ale zaczynają ludzie rozumieć, że tam faktycznie coś ciekawego się dzieje.
I potem rekruterzy mówią, to jest dobry chłopak, dobrze rozwiązuje zagadki internetowe.
Mi się trochę to kojarzy z tym słynnym zdaniem byłego premiera Oleksego, że dużo czyta i umysł ma ostry jak brzytwa. Że może po prostu jak co piątek i co sobotę jakąś maszynę czy zadanie trzeba rozwiązać, to i forma pentesterska jest wyższa. A ja mam jeszcze pytanie, bo pewnie jak przyszedłeś, to już tam trochę tych maszyn było, więc miałeś co robić. Czy jest tak, że są jeszcze jakieś zadania maszyny, które po prostu już nie dają żadnych punktów, już ich nie będziesz rozwiązywał, bo one gdzieś tam zniknęły w mrokach dziejów? Czy nowi gracze tak robią, że na przykład idą wstecz i sobie tam sprawdzają wszystko, co było wcześniej, tak po prostu dla ćwiczeń, czy to dalej jest dostępne, czy to już tak znika i można robić tylko te bieżące?
Jeżeli ktoś posiada płatną subskrypcję, czyli VIP albo VIP Plus, to wtedy może wykonywać zadania i właśnie maszyny, te, które zostały wycofane. Ale jeżeli ktoś przyszedł na czysto i jeszcze nie zapłacił Hack the Boxowi, to tylko to, co jest dostępne tu i teraz, co oni tam.
No te maszyny regularnie gotują, tak? Po prostu te stare są gdzieś wycofywane. Okay. No to też sprytne. Można sobie poćwiczyć, jak się zapłaci. No jakiś biznes z tego musi być.
Problem w tym, że często jest wycofywana łatwa maszyna, a przychodzi bardzo trudna maszyna i wtedy trudność Hack the Boxa się zmienia.
Poziom rośnie.
Dokładnie.
Lumi Karhu pyta, czy te certyfikaty pentestera są cokolwiek warte? Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, czy jak te certyfikaty, które Hack the Box podobno teraz odpalił.
Pierwsze słyszę. Tak w skrócie. Nie dotarł chyba jeszcze do mnie.
Dobra, to jak ktoś zna odpowiedź na to pytanie, to napiszcie. No dobrze. Skoro już doszliśmy do certyfikatów, ty też masz ich, nie wiem, czy 4, czy więcej, ale trochę masz. A czy to traktujesz jako uzupełnienie swojej kariery, czy zrobiłeś je bardziej przy okazji, czy z nadzieją, że ktoś je rozpozna w jakimś procesie rekrutacji? Co cię zmotywowało?
Wyszedłem z takiego założenia, że wypadałoby się jednak rozwijać jak papier toaletowy, więc przynajmniej raz w roku staram się zrobić przynajmniej jeden certyfikat, bo one faktycznie pomagają. Na przykład jak zrobiłem cecha, to trzeba, żeby utrzymać ważność certyfikatu, trzeba zbierać takie punkty. I te punkty są właśnie tam za publikację czegoś, za napisanie nowego narzędzia, za jakiś kurs, więc po prostu on motywuje do działania. Na przykład w przypadku tam certyfikatu CRTO, czyli Red Team Operator, mogłem pobawić się pierwszy raz takim Cobalt Strike'iem, czyli prawdziwym serwerem C2, to można było postrzelać, z tego zobaczyć, jak to działa. A w drugą stronę jest na przykład taki certyfikat, który mam, Burp Suit Certified Practitioner, i żeby dostać darmowe podejście do certyfikatu, to musiałem w niecały grudzień zrobić większość labów w ogóle z całego Portswiggera i to był intensywny, ale bardzo ciekawy czas.
Jest bardzo ciekawe pytanie od Piotra. Ja je trochę zmienię, bo Piotr pyta, czy masz czas na bug bounty, a ja zadam to pytanie troszeczkę inaczej. Czy nie lepiej tego czasu, który spędzasz, bo masz już doświadczenie w pounowaniu boksów, czy nie lepiej tego czasu teraz już na tym etapie poświęcić jednak na robienie jakiegoś bug bounty? Czy może to robisz? I tutaj pytanie Piotra.
Nie robię, chyba właśnie dlatego, że nie mam czasu na bug bounty. Jest czas na hack the boxa. Znam kilka osób, które właśnie trochę poklepało hack the boxa, rozeznało się w temacie i poszło w stronę bug bounty. Ja nie wiem, może ta moja ciekawość jest trochę za mała, żeby stwierdzić, dobra, dzisiaj bug bounty Facebooka i klepiemy po API, zobaczymy, co znajdziemy ciekawego.
Jakby ktoś ci powiedział, że tam czeka flaga, to inna sprawa, ale tak.
Właśnie, że tam nie ma konkretnej flagi.
Oni potem flagi przelewają na konto.
Tylko wiesz, no, ja też chyba trochę Michała rozumiem, że jeżeli wiesz, że za tą ścianą jest skrzynia ze złotem, to kopiesz tak długo, aż się do niej dokopiesz. A jeżeli masz zagadkę pod tytułem, za którą z tysiąca ścian jest skrzynia ze złotem, to zupełnie inna jest motywacja do kopania. Więc ta flaga może faktycznie być motywatorem. A kusiło cię, żeby dołączyć do jakiegoś zespołu CTF-owego? Czy może ci się już zdarzyło takiego stricte CTF-owego?
W sumie Alpha Pawners był zespołem CTF-owym. Było też tak, że do zespołu Alpha Pawners przyszedł CTF-owy zespół i my się połączyliśmy, zrobiliśmy merge dwóch zespołów i graliśmy i CTF-y, i ten, i Hack the Boxa. Teraz się troszeczkę to przez obowiązki rozmyło, ale czasami się jeszcze zdarza.
Ale to bardziej jako taka fucha na boku chyba, niż, bo jednak to Hack the Box ważniejszy.
Było tak, że byliśmy w chyba 2021 roku w pierwszej dziesiątce polskich zespołów według CTF Time, więc trochę fucha na boku, ale wyniki były.
Gdybyście tak w ogóle porzucili Hack the Boxa i zajęli się porządnie CTF-ami,
to może by coś z tego było.
Każdy ma swoje hobby.
Dobra. Gdybyś znalazł cyber złotą rybkę za tą ścianą Hack the Boxa i ta rybka powiedziałaby ci, że może spełnić twoje trzy życzenia, ale musiałyby dotyczyć IT albo security, to jakie byłyby to życzenia?
O, to można by wymieniać i wymieniać, ale...
Sorry, masz tylko trzy.
No dobra, no to pierwsze by było takie, że wszystkie logi z wszystkich aplikacji i systemów są w jednym formacie. To by zupełnie ułatwiło sprawę. No.
Rybka właśnie popełniła rytualne seppuku. Pierwsze życzenie, którego nie potrafi zrealizować.
To dalej, żeby polskie banki obsługiwały klucze bezpieczeństwa. Temat się już trochę rusza.
Już wkrótce.
Oby nie.
To tak jak na Hack the Boxie, tam też było przez pewien czas wszystko wkrótce i wkrótce. A trzecie życzenie to, żeby jak życzyć, to życzyć, że każdy rozumie po co i jak używa się menadżera haseł. Bo czasami jak próbuję komuś to wytłumaczyć, że hasło może być 40-znakowe, nie trzeba go w ogóle znać, bo można sobie po prostu jednym kliknięciem przekopiować, to widzę takie dziwne spojrzenie na twarzy, że to w sumie po co.
Ale możesz wtedy oszukiwać tych wszystkich ludzi i niedowiarków, że ty po prostu znasz te wszystkie hasła na pamięć.
Tak.
Zawsze jest to jakaś metoda. No dobrze, czyli głównie zarządzanie dostępem cię boli. I logi. No dobra, notujemy, bo może kiedyś zrobimy takie podsumowanie tych wszystkich życzeń i zobaczymy, nazwiemy to odcinek Główne bolączki polskiej sceny IT Security. I tam będą właśnie te życzenia, tylko przerobione właśnie w to, co nas boli. Każdy ma swoje. Michale, gdybyś nie robił tego, co robisz dzisiaj zawodowo, to co byś robił? Masz jakieś alternatywne myśli czasem, że szkoda, że nie zostałem górnikiem albo coś w tym stylu?
W momencie, w którym właśnie na te praktyki się dostawałem, to miałem jeszcze możliwość, żeby zostać automatykiem. Czyli tam również mnie chcieli na praktyki i może bym się w końcu nauczył lutować, ale no, nie umiem lutować, ale umiem połączyć się z Hack the Boxem i tam coś poklikać. Ewentualnie dalej byłbym webmasterem, bo kiedyś tak na swojej stronie się tytułowałem, ale byłbym tragicznym webmasterem, bo w ogóle nie umiem w design i pierwsze strony, jak coś tam kodowałem, to było: mamo, czy to dobrze wygląda? No i zazwyczaj nie wyglądało to dobrze.
Mama cię wtedy biła sznurem i powiedziała: weź to popraw.
Trzeba się siedzieć i pisać jeszcze raz to samo.
No właśnie. A co robisz, gdy nie hakujesz na Hack the Boxie i nie pracujesz? A czy masz jakieś hobby, czy nie odchodzisz od komputera i twoim hobbym jest Hack the Box? Hobby the Box.
Znaczy, aktualnie moim hobby jest pisanie pracy magisterskiej. To mogę tak powiedzieć.
Zdradzisz nam temat?
W sumie jest na pulpicie, to można przeczytać. To kiedyś wymyśliłem, więc to jest analiza porównawcza skuteczności wybranych narzędzi do omijania mechanizmów antywirusowych.
No to teraz poprosimy o rozwinięcie w trzech zdaniach. Jakie mechanizmy porównujesz?
W skrócie, mam Cobalt Strike'a, mam Microsoft Defendera, jedno nie lubi drugiego i teraz biorę wszystko, co nie wymaga kodowania, znajduje się na GitHubie i pozwala jednemu polubić drugie.
Ale tylko w jedną stronę. W sensie, żeby Defender polubił Cobalta, a niekoniecznie Cobalt tak, Defendera.
Tak.
Są żeby granice. Defender dał się przytulić.
Dokładnie.
Okej, okay, a tak, no, nie wiem, jaki jest poziom zaawansowania twojej pracy, ale znalazłeś już jakieś skuteczne rozwiązania? Przynajmniej chwilowo skuteczne.
Wnioski już jakieś są napisane i wnioski wyglądają tak, że publiczne narzędzia nie są skuteczne.
Czyli Microsoft znalazł je na swoim GitHubie i,
mniej więcej,
i zastosował. Tak. Okay. To dobrze chyba, to chyba dobrze. Znaczy, że wykonują swoją pracę, to miło. No dobrze. Wygląda na to, że twoje życie nie toczy się w jakimś jednym środowisku, bo chociażby z tytułu Hack the Boxa, czy tematu twojej pracy magisterskiej wnioskujemy, że jesteś multisystemowy, ale czy masz jakiś system dominujący w swojej, tak na desktopie w domu i na desktopie w pracy? Opodzielmy może te dwa światy, bo może są różne odpowiedzi.
Windows 11 jest jedna odpowiedź. Nawet nie dziesiątka, tylko jedenastka. Ale właśnie, że mam trochę za dużo RAMu i trochę za szybki procesor, to bawię się w wirtualizację, czego się tylko da, więc jestem wieloplatformowy, ale...
Ale host Windows... na Windowsie.
Niestety host na Windowsie.
Nie musiałeś się nawet przyznawać, ale dziękujemy za to, że uczciwie powiedziałeś, jaka jest sytuacja.
Teraz koledzy przestaną z tobą grać już na Hack the Boxie.
No dobra, mam terminal, na którym Ubuntu chodzi. Jeszcze to.
A, no to cię ratuje. No. Słuchaj, zostało nam jedno pytanie, które jest pytaniem definiującym. I to pytanie brzmi: Commodore czy Atari?
No to tutaj jestem delikatnie rozdarty, bo od małego leciało w pokoju obok, że pokochałem Atari, ale moje serduszko ujmuje demoscena Commodore, więc chyba Commodore.
No dobrze. No, kiedyś go dogonię.
Może kiedyś będziecie mieli demo scenę na Atari. Dobra, żartuję. Jest i całkiem fajna. Ale na Commodore jest lepsza. Tak.
No jest. No, to akurat się wam udało. No. Co ja poradzę? Michale, dziękujemy ci bardzo za podzielenie się swoimi doświadczeniami, historiami i opiniami. Mam nadzieję, że właśnie Hack the Boxowi przybyło paru graczy lub graczek na ku chwale platformy i rozwojowi polskich zespołów na niej. Życzymy szybkich rozwiązań i prostych flag i dobrej zabawy w przyszłości. I mamy nadzieję do zobaczenia przy jakiejś kolejnej okazji.
Dzięki, do zobaczenia.
Trzymaj się. Jeszcze jedno. Tak. Pamiętajcie, że Michał siedzi na Discordzie zaufanej trzeciej strony. Tam możecie go męczyć i zadawać dodatkowe pytania o Hack the Boxie i nie tylko. Zapraszamy.
A my jeszcze tylko przypomnimy, że to tylko metadane. Już 26, to jest za 10 dni, czas zacząć robić slajdy, prawda? Ja mam już trochę. A z3s.pl/metadane. A, będą fajne, naprawdę. Bardzo dobrze się bawię, robiąc tą prezentację. Fajne są historie, a ja lubię w takich rzeczach grzebać. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. Co, Adamie? Czas pokazać nasze te Stefany.
Słuchajcie, Stefany machają wam łapką i widzimy się za tydzień w 126 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się i miłego wieczoru wam życzymy.
Będziemy za tydzień. Słuchajcie, będziemy za tydzień. Co za odmiana. No tak, będziemy. Spokojnej nocy. Bye.
Tak. Trzymajcie się. Pa.